Wielokulturowe Pomorze.
Dzień dobry Państwu. Kolejny styczniowy, sobotni poranek nowego roku. Mam nadzieję, że i u Państwa będzie miły i pogodny, i to niezależnie od pogody. Pogodny w naszych sercach. Dziś chciałbym Państwa zabrać w podróż. Nie tak odległą przeszłość. W końcu w kontekście ponad tysiącletniego Gdańska 100 lat wcześniej to niewiele. Z moim i Państwa gościem przyjrzymy się początkom i pierwszym latom istnienia diecezji gdańskiej, a więc czasom, kiedy przewodził jej biskup Rurk. Nie były to czasy łatwe, a tworzenie wspólnoty wyznaniowej w ówczesnej sytuacji politycznej i narodowościowej skomplikowane. Do tej wędrówki zaprosiłem dziś historyka, znawcę historii Kościoła Gdańskiego, księdza doktora Leszka Jażdżewskiego. Początki diecezji gdańskiej, drodzy Państwo, sięgają roku 1925, archidiecezji natomiast 1992. Zanim jednak utworzona została diecezja na terenie Pomorza, funkcjonował przecież kościół sięgający swoją tradycją 997 roku, kiedy do Gdańska przybył święty Wojciech i ochrzcił mieszkańców nadmotławskiego grodu. Oddaję głos specjaliście.
Szczęść Boże!
Audycja Wielokulturowe Pomorze, do której księdza zaprosiłem, będzie dzisiaj omawiać, i mam nadzieję, że ksiądz mi w tym pomoże, niezwykłe dzieje gdańskiego kościoła, bo to rzeczywiście 100 lat to jest jakiś tylko pewien zakres.
No tak, ponieważ 100 lat obejmuje powstanie diecezji gdańskiej, ale przecież ludność katolicka mieszkała tutaj już od czasów co najmniej świętego Wojciecha.
No właśnie, i do tego świętego Wojciecha dzisiaj tak. Też chciałbym, żebyśmy tak. Sięgnęli. Ale no właśnie, zacznijmy od tych może 100 lat wcześniej. Jak to wyglądało? W ogóle jak wyglądał Gdańsk wówczas? No, myślę, że tak. Ludzie się zastanawiają nad tym, ksiądz też.
Wielokulturowy. Przede wszystkim patrząc pod kątem zamieszkania, pochodzenia i wyznania, Gdańsk był miejscem zamieszkania ludzi, którzy mówili językiem niemieckim, polskim i kaszubskim. I może tak byłoby najlepiej powiedzieć o nich, że mówili językiem niemieckim, polskim i kaszubskim.
I zastanawiam się, czy się dogadywali.
Tak, na pewno 100 lat temu mieli ze sobą dobre kontakty, dogadywali się na niwie sąsiedzkiej, gospodarczej. Jeżeli były jakieś między nimi zatargi, to były to zatargi, które byśmy określili mianem obecnych, a więc sprawy emocjonalne, osobiste na pewno nie były to specjalnie sprawy narodowe w tamtym czasie, gdyż jeszcze nie mieliśmy do czynienia 100 lat temu z niemieckim nazizmem. On jeszcze nie doszedł do Gdańska, on się dopiero rodził w Niemczech. Do Gdańska jeszcze nie dotarł, więc nie było takich problemów nacjonalistycznych, które były potem w latach 30. Więc jeżeli były jakieś inne tarcia, no to były może delikatnie rzecz biorąc wyznaniowe, ale to też delikatnie rzecz biorąc, ponieważ zasadniczo każdy szedł do swojego kościoła i właściwie nie było takich relacji, które byłyby za sprawami zadrażnień, chociaż nie było też specjalnego ekumenizmu, takiego jak my dzisiaj wiemy, że istnieje ekumenizm, że się spotykają katolicy, ewangelicy razem, że modlą się razem, proszą o tą jedność. Takiego ekumenizmu nie mieliśmy. Były różnice raczej na tle gospodarczym. Ktoś był pracownikiem, ktoś był właścicielem, ktoś był biedny, ktoś był bogaty. Ktoś przyjeżdżał do tego Gdańska z okolicznych Kaszub i tutaj zostawał, pracując w różnych miejscach. Te dzielnice Gdańska rozbrzmiewały więc różnymi językami, różnymi zawodami. Właściwie w tych uliczkach mieściły się właśnie te zawody. Rzemiosło, którego już dzisiaj nie ma, wykonywano różne drobne rzeczy, czego już nie ma dzisiaj. To był rzeczywiście różnobarwny, różnokolorowy, różnojęzyczny i różnowyznaniowy Gdańsk
no właśnie,
tego czasu.
Myślę, że warto też przyglądać się dzisiaj współcześnie nazwom tych ulic, bo one też w pewien sposób charakteryzują i tą ludność, i rzemiosło, które było wykonywane, i te cechy, które przecież też wówczas istniały.
Tak, wystarczy, że pójdziemy w okolicy ulicy Długiego Targu, czy Długiej w Gdańsku. No i tam te nazwy znajdziemy, które charakteryzują wytwarzanie pewnych rzeczy, które w tym czasie, 100 lat temu w Gdańsku, cieszyły się dużą popularnością i wzięciem. Właściwie rynek kształtował popyt tego wszystkiego.
Gdy ksiądz sięga w archiwa i penetruje ten czas właśnie, to pewnie mnóstwo jest takich momentów, miejsc, sytuacji, które zaskakują, które no, w jakiś sposób pokazują tą rzeczywistość, która była wówczas.
Kiedy patrzę na historię chociażby rodzin, widzę, że często z rodzin kaszubskich, czy to z północy rybackich, czy to z okolic tutaj tych, które były od strony powiedzmy Żukowa, przebywali miejscowi Kaszubi, no dziewczyny często pracowały w domach jako służące. Widzę też małe zakłady rzemieślnicze, których właściciele ciągle zmieniali swój adres. Patrzę poprzez też księgi adresowe, że ten adres się ciągle zmieniał, więc wynajmowali sobie te mieszkania. Rodziny były zwykle wielodzietne. Widzę miejsca, których już nie ma, ulic, których już nie ma, po których zostały tylko nazwy, że tu była przed wojną taka ulica, a po niej została jedynie tabliczka na chodniku, jak to mamy chociażby w przypadku otoczenia kościoła świętej Brygidy. Widzę też wystrój tych kościołów, których już nie ma, jakby to w przypadku kościoła świętego Józefa, w którym kiedyś byli karmelici bosi. I właściwie patrzę też na szpital mariacki w Gdańsku, gdzie posługiwały siostry bramuszki, gdzie przebywali chorzy, gdzie działy się różne wydarzenia, gdzie były też odbywały się też rekolekcje dla kapłanów. To dzisiaj to jest trudne do wyobrażenia, ile się tam działo, a dzisiaj tego już właściwie miejsca, no, budynki zostały, ale miejsce się całkowicie zmieniło. Ulice się zmieniły, mieszkańcy się zmienili, więc no tak dzisiaj jeszcze rozmawiając z przeorem dominikanów, on mówi, my jesteśmy tym kościołem, Bazylika Świętego Mikołaja, która się właściwie nigdy nie zmieniła. Myślę, że gdyby mieszkańcy Gdańska właśnie chcieli zobaczyć, jak to wyglądało jeszcze przed 100 laty, przed powstaniem diecezji gdańskiej, to tam można pójść i zobaczyć. Ten kościół się rzeczywiście nie zmienił od czasów XVII-XVIII wieku do dnia dzisiejszego, pozostał taki sam. No, jeszcze tak można by powiedzieć o katedrze, która się też właściwie nie zmieniła, chociaż katedra miała nieco inne wcześniej przeznaczenie niż to jest obecnie, bo ona od mniej więcej lat 30. XIX wieku stała się kościołem parafialnym, kościół świętego Mikołaja. Właściwie już od XVI wieku pełnił de facto tą funkcję.
Wspomniał ksiądz i zakony, i żeńskie, i męskie, bo tutaj warto przypomnieć i benedyktynów, i brygidian, czy dominikanów właśnie, franciszkanów, karmelitów, kartuzów, ale cystersi, bo to jest ta rzeczywistość, która tutaj wywarła ogromne piętno takie pozytywne na tym obszarze.
Tak, dominują oni jednak pod Gdańskiem. Z właściwym Gdańskiem specjalnie nie byli związani, oprócz tego, że mieli tam jakieś swoje drobne posiadłości przed jeszcze z ich kasatą, ale tak właściwie to jest rzeczywiście cystersi, to jest oliwa, to są takie hasła. Oliwa to cystersi, cystersi to oliwa. Obecna katedra to ich dawny klasztor. Pozostało trochę jeszcze budynków, które przetrwały tamten czas. Rzeczywiście no, cystersi nadali pewną formę temu wszystkiemu, co dzisiaj wokół Gdańska jest związane, i to, że cieszymy się tą katedrą, jej pięknem, zawdzięczamy właśnie im. Im także jako tym, którzy pamiętali o historii. Dlatego, że oni w pewnym momencie swojego istnienia postanowili także utrwalić piękną historię, czy to związaną z powstaniem ich zakonu, czy też z ich świętymi, szczególnie świętym Bernardem z Clairvaux. Szkoda, że nie wszystkie te budynki przetrwały i nie wszystkie budynki związane, właściwie przeznaczone do celów sakralnych, bo Kiedy mówimy cystersi, mówimy też o liczych młynach, które były usadowione przy Potoku Oliwskim, z których już niewiele co zostało, ale one rzeczywiście świadczą o tym, jak bardzo byli to gospodarni i pracowici zakonnicy. No a przede wszystkim wszyscy, bez względu na wyznanie i nasze podejście do tego, czym jest Kościół, korzystamy z parku, który przez nich został tak pięknie założony i utworzony. I to właściwie wszyscy możemy korzystać bez względu na to, jakie jest nasze podejście do spraw Kościoła, Boga, wiary, kimkolwiek jesteśmy. To tam znajdujemy to, co jest chwilą wytchnienia, zadumy nad szeleszczącym potokiem, stawami i bez względu na to, jakie jest nasze podejście, możemy zobaczyć właśnie, co ci pracowici zakonnicy uczynili.
A można to uczynić z wieży pachołka, na którą można tutaj wejść i podziwiać ten teren, ogromny teren, który należał przecież kiedyś do cystersów.
Zapraszamy oczywiście, żeby wejść, zobaczyć krajobraz. To już nie tylko będzie wtedy katedra czy park, ale też i lasy oliwskie, spojrzenie na Potok Oliwski, otaczającą nas przestrzeń, polanki i dalszą część Gdańska, prawda, z tego miejsca.
Do tych czasów na pewno będziemy wracać w naszych audycjach, ale chciałbym sięgnąć jeszcze z księdzem do świętego Wojciecha, bo przecież nie byłoby tutaj tej rzeczywistości, o której rozmawiamy, gdyby nie ten czas, nie ten rok 997 i obecność wyjątkowej postaci w historii nie tylko Gdańska, Polski, ale i świata.
No tak, święty Wojciech związany jest ze świętym patronem Polski i archidiecezji gdańskiej, który rzeczywiście według źródeł historycznych, a dokładnie Jana Kanapariusza, właśnie przebywał w Gdańsku w 997 roku. Starsi z nas pamiętają tysiąclecie Gdańska związane właśnie z pierwszą zmianką, bo z jego życiem związana jest pierwsza w ogóle wzmianka o tym, że istniało takie miasto jak Gdańsk, już w tym czasie będące miastem. Jak dotąd wcześniej tego w dokumentach historycznych nie było, więc święty Wojciech nadaje nam tutaj w Gdańsku pewien rytm też europejski, nie tylko polski. Pamiętam, że chyba to był 1997 czy 1998 rok w Niemczech, kiedy przyjechałem tam z Gdańska i właśnie w Niemczech mówili tak, mówi, wiemy, Gdańsk ma swoje tysiąclecie. Czyli rzeczywiście dzięki świętemu Wojciechowi, a łączy nas także właśnie to miejsce będące miejscem obecnie pielgrzymek. Na wzgórze świętego Wojciecha, według tradycji związane osobiście ze świętym Wojciechem, chociaż historycy mówią jednoznacznie, że święty Wojciech tam w żaden sposób nie dotarł. Niewątpliwie jednak miejsce to świadczy o kulcie świętego Wojciecha, który istniał już tam co najmniej w XVI wieku, albo też i wcześniej. Postawiono kapliczkę na wzgórzu i w tradycji ludowej istniał przekaz właśnie, że tam dotarł święty Wojciech, że tam było jego ciało złożone w tej kaplicy, ale my to nazywamy jakąś tradycją ludową związaną ze świętym Wojciechem, bo źródła historyczne nic takiego nie podają, ale niewątpliwie nazwa tego miejsca związana jest właśnie z naszym świętym patronem. Co ciekawe, święty Wojciech był kiedyś osadą, która dopiero w XIX wieku została włączona do Gdańska, Oliwa dopiero w XX wieku. Kilka lat przed II wojną światową została do Gdańska włączona. Można powiedzieć, że te dwie osady, jak Oliwa, miejsce pracowitych białych mnichów, cystersów, a dzisiejsza katedra i katedra od 1925 roku, a więc utworzenia diecezji gdańskiej, jak i święty Wojciech, spinają te dzieje Gdańska. Może święty Wojciech od 1000 lat ponad, a katedra nieco późniejszych lat, a przede wszystkim łączy tą diecezję gdańską z tymi czasami poprzednimi. Dodać trzeba, że pomimo różnych sytuacji pielgrzymki do świętego Wojciecha się utrzymują. Gdańszczanie dalej tam pielgrzymują do świętego Wojciecha. Ta tradycja się zachowała, istnieje do dnia dzisiejszego.
Ja chciałem zapytać się o pewien instrument, który zabrzmiał jeszcze w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku, wtedy kiedy metropolita gdański otwierał jakby drzwi na nowy jubileusz stulecia archidiecezji gdańskiej i zabrzmiał dźwięk rogu naszej archidiecezji. O co chodzi w ogóle z właśnie z dzwonami, z takim ogłaszaniem czegoś ważnego? No i ten róg.
No tak, to jest nawiązanie do Starego Testamentu. Oczywiście, kiedy ogłaszano w Starym Testamencie rok jubileuszowy, to obwieszczano go właśnie dźwiękiem rogu. W sposób uroczysty. Teraz, kiedy właśnie zabrzmiał róg, jest to nawiązanie do tego, co jest pierwocinami jubileuszu, bo w sensie biblijnym jubileusz obchodzono co 50 lat. 100 lat to mamy w tym jakby wielokrotność tego jubileuszu. No a w sensie kościelnym już w naszych czasach, ale także i w epoce średniowiecza wszystkie najważniejsze wydarzenia obwieszczano zawsze dźwiękiem dzwonów. Oczywiście w Starym Testamencie nie mieliśmy tego do czynienia. Nie było takich możliwości. Tam był tylko róg. Dzisiaj jest możliwość i obwieszczenia tego i rogiem, czyli zgodnie jakby z etymologią, czy też z pierwocinami jubileuszu, a także i tym, co jest zawarte w historii ostatnich setek lat, w historii Kościoła, gdy Kościół obchodził jakiś jubileusz, obwieszczał to właśnie zawsze dźwiękiem dzwonów, które obwieszczały z jednej strony radość, a czasami też i jakąś brzmiały na trwogę, na ratunek, a także i obwieszczały czasami niestety smutek.
I jeszcze na koniec, bo tak jak powiedziałem Państwu, będziemy do tego wracać, więc to tylko sygnalizujemy dzisiaj podczas tego spotkania. Dziękuję księdzu, że ksiądz jest z nami i wyjaśnia, rozjaśnia nam trochę to tło i historyczne, i znaczenia tego momentu, bo tak jak powiedział gdański arcybiskup, to będzie rok łaski. Przez te 365 ponad dni pewnie będziemy mogli z tego skorzystać. I pojawia się też 27 specjalnie wyznaczonych kościołów. Nie wszystkie, ale właśnie tylko te niektóre, które będą takimi kościołami stacyjnymi. Jak należy też rozumieć to znaczenie?
Abyśmy dostąpili łaski, musi być jakieś miejsce szczególne, do którego mamy dążyć, w którym rzeczywiście te łaski od Pana, uwolnienie z różnego rodzaju sytuacji trudnych, które nas dotykają, musi być jakieś konkretne po prostu określenie konkretnej świątyni. Świątyni, która jest czy to sanktuarium, czy to ma jakieś szczególne znaczenie w historii diecezji. Świątyni, która jest miejscem także długiego rozmodlenia i uświęcenia. Świątyni, która ma też jakieś zasługi w dziejach Kościoła, czy też uwolnienia z różnego rodzaju sytuacji trudnych. A więc tak jak w Kościele powszechnym wyznacza się konkretne kościoły, tak i w naszej archidiecezji takie kościoły zostają wyznaczone. Niegdyś pierwszy jubileusz, który obchodziliśmy w roku 1300, był obchodzony tylko w jednym mieście, w Rzymie. No, rodziło to ogromne problemy związane także z prawami może drugorzędnymi, ale też bardzo ważnymi. Jak tych ludzi przyjąć? Podobno do Rzymu w roku 1300 przybywało codziennie 30 tysięcy ludzi. Na ówczesną Europę to była ogromna ilość ludzi. Jak tych ludzi przyjąć? Jak tych ludzi nakarmić? Oni też przebywali przez kilkanaście dni w Rzymie. To było pod względem jakimś, powiedzmy, materialnym czy organizacyjnym bardzo, bardzo trudne i złożone. Chodzi o to, aby każdy miał dzisiaj dostępność i wolność do jednego z kościołów jubileuszowych, aby one były też blisko niego, aby nie musiał tracić specjalnie czasu, sił zwłaszcza dla tych, którzy są może starsi już wiekiem. Warto także z tych kościołów jubileuszowych korzystać nie tylko dla łask duchowych, ale przede wszystkim także, czy przede wszystkim także i może po to, aby będąc tam naocznie uświadomić sobie, jak rzeczywiście nasza diecezja wyglądała 100 lat temu, napełnić się pięknem tej świątyni, a także poprzez piękno zobaczyć i dostrzec piękno samego Stwórcy, który jest pięknem doskonałym.
I o tym pięknie opowiadał ksiądz dr Leszek Jarzdzewski. Bardzo dziękuję za to spotkanie i już dzisiaj zapraszam na kolejne, bo mam nadzieję, że w tym jubileuszowym roku będzie ich dużo więcej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
I to wszystko, co dziś przygotowałem dla Państwa w audycji Wielokulturowe Pomorze. Do tematu jubileuszu Gdańskiego Kościoła na pewno jeszcze będziemy powracać, a dziś życzę wraz z realizatorem audycji Jackiem Puchalskim dobrego dnia. Pozdrawiam, Andrzej Urbański.